Jesteśmy dziś na wystawie Titanic The Artifact Exhibition, która jeszcze do 2 listopada znajduje się w hali Jasę we Wrocławiu. Dziś ruszamy w podróż do przeszłości i zgłębimy historię tego statku i jego pasażerów. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy może od takiego prostego pytania, zanim przejdziemy do historii. Skąd pomysł, żeby ta wystawa znalazła się we Wrocławiu? I możemy od razu powiedzieć, co w niej jest takiego wyjątkowego?
Sam zamysł tej wystawy jest następujący. To jest wystawa podróżująca po świecie. I ona odwiedza różne kraje, różne miasta, więc kiedy ostatni raz podobną wystawę gościliśmy w Krakowie w 2018 roku, myślę, że po tych 7 latach przyszedł najwyższy czas na Wrocław. I bardzo się z tego cieszę, również będąc rodowitym wrocławianinem. A na tej wystawie znajduje się bardzo wyjątkowy zestaw eksponatów, ponieważ te eksponaty, które są tutaj właśnie we Wrocławiu, są również po raz pierwszy w Europie. Więc mamy na tej wystawie około 170 przedmiotów, które zostały wydobyte z wraku Titanica i za pomocą właśnie takich wyjątkowych przedmiotów opowiadamy historię statku, historię tej epoki, a przede wszystkim historię jego pasażerów. Ludzi, którzy bez względu na to, czy przeżyli tą katastrofę, czy nie, już dawno są po tamtej stronie. Ostatnia osoba zmarła w 2009 roku, więc już dawno nie ma z nami tych, którzy bezpośrednio doświadczyli tej katastrofy, ale my możemy najbardziej bezpośrednio poznawać historię tego statku, obcując właśnie z przedmiotami, które zostały podniesione z dna oceanu i dzisiaj jeszcze chwilę są tutaj we Wrocławiu.
Tak jak pan powiedział, te przedmioty, które możemy zobaczyć, zostały wydobyte z dna oceanu, więc co możemy zobaczyć na tej wystawie? Opowiedzmy tak, gdzie warto się zatrzymać?
Titanic to jest taka historia bardzo wielowątkowa, historia, która przyciąga ludzi o różnych zainteresowaniach. Są osoby, które interesują się techniką, są osoby, które interesują się przedmiotami użytkowymi, tak jak ja na przykład. Są osoby, które są rozmiłowane w poznawaniu biografii pasażerów i myślę, że każda z takich osób na tej właśnie wystawie znajdzie jakiś fragment dla siebie. Dlatego uważam, że jest to wystawa otwarta na bardzo różnych zwiedzających i w różnym wieku, i z różnym stopniem przygotowania do tego tematu. Można powiedzieć, że są to przedmioty, które bez względu na charakter, czy techniczny, czy użytkowy, czy osobisty, mają zaszyty w sobie ładunek emocjonalny. I to chyba jest najważniejsze, kiedy patrzymy na te przedmioty. Wiele z nich jest bardzo zniszczonych, poturbowanych przez katastrofę, zniszczonych też przez warunki na dnie oceanu, które przez kilkadziesiąt lat te przedmioty dalej degradowały. W związku z tym, my, patrząc na te przedmioty, widzimy, jak tragedia obeszła się z nimi. Z tymi przedmiotami, które były kiedyś piękne, nowe, służyły pasażerom zaledwie kilka dni. Ktoś może powiedzieć, że bardzo wzruszający dla niego będzie żyrandol z palarni dla dżentelmenów klasy pierwszej, który tutaj jest na wystawie, który symbolizuje nam dawne pałacowe piękno tego statku. Ale na przykład dla innej osoby bardzo wzruszający może być list, który ocalał w bagażu jednej z pasażerek klasy trzeciej, która nigdy nie zapisała się znacząco w historii Titanica i nie wiedzieliśmy o niej nic. Ale właśnie o tej osobie dowiedzieliśmy się przez list, który został w jej bagażu, który opisywał jej życie, opisywał jej charakter. Więc te przedmioty potrafią do nas przemówić, tylko musimy im na to pozwolić i wykazać się też taką jakąś wrażliwością, otwartością naszego umysłu, serca, żeby to do nas przyjąć.
Wspomniał pan o żyrandolu, o liście, ale widzieliśmy na wystawie również chociażby buty, ołówki, bardzo osobiste przedmioty. One wszystkie były na dnie oceanu. I jak one zostały wydobyte?
Wrak Titanica odkryto równo 40 lat temu. 1 września 1985 roku. Teraz mamy październik, ale mogę tak przyjąć. I warto powiedzieć, że kiedy statek tonął, tonął najpierw bardzo powoli, zanurzając część dziobową w wodzie. Natomiast wtedy część rufowa podnosiła się ponad wodę i doszło do przeciążeń tak dużych, że statek nie wytrzymał i pękł w pół. Nie tak spektakularnie, jak widzimy to na filmie Jamesa Camerona, ale pękł. I wtedy cała zawartość statku wysypała się z niego i opadła na dno oceanu, na głębokość około 3800 metrów, na prawie 4 kilometry. Te różne szczątki utworzyły właśnie na dnie oceanu wielkie, wielkie pole pozostałości po katastrofie. I w tym polu znajdują się zamknięte walizki pasażerów, znajdują się elementy wystroju statku, elementy konstrukcyjne, elementy różnej maszynerii, często właśnie bardzo poturbowane i zniszczone. To właśnie z tego pola szczątków wydobywane są przedmioty, które znajdują się na tej wystawie. Nie wydobywa się przedmiotów tych, które pozostały wewnątrz samego wraku Titanica, ponieważ sam wrak traktowany jest symbolicznie jako grobowiec.
Ale Titanic to nie tylko przedmioty, nie tylko statek, ale też i historie ludzi, którzy płynęli za ocean, być może po lepsze życie. Czy są tu jakieś historie, które szczególnie dotknęły pana, urzekły, zafascynowały?
Tak, jest taka historia dość znana, ale ona dotyka mnie za każdym razem, mimo że mam przyjemność tutaj gościć wielu różnych zwiedzających i oprowadzać ich po tej wystawie, to proszę mi wierzyć, za każdym razem, jak tą historię opowiadam, pęka mi coś w sercu i jakaś emocja nadal mnie przeszywa. To jest historia państwa Strauss, pasażerów klasy pierwszej, ludzi w nieco starszym wieku, którzy podróżowali Titanikiem tak naprawdę wracając do domu, do Ameryki, będąc na wizycie w Europie. I pan Strauss był, to jest dobry przykład, syn biednego imigranta, który stał się multimilionerem. Pan Strauss prowadził ze swoim ojcem, właśnie z tym oryginalnym imigrantem, sklep z garnkami w Nowym Jorku. Po wielu dekadach stał się współpartnerem domu handlowego Macy's, stając się niezwykle zamożnym człowiekiem, i na Titanicu Isidor Strauss podróżuje ze swoją żoną Idą. Razem tworzyli fantastycznie dobrze zgraną parę, bardzo przyjemnych, kulturalnych ludzi, kochających siebie, wspierających, wydawałoby się, że wiodących bardzo szczęśliwe życie. I kiedy statek zaczął tonąć, on dostaje miejsce w łodzi ratunkowej, ale odmawia, bo mówi tak: najpierw niech uratują się wszystkie kobiety i dzieci, a dopiero potem miejsce zajmę ja. Więc on nie chciał korzystać z tego miejsca, a Ida, jego żona, obawiała się skorzystania z takiej łodzi ratunkowej, bała się, co z nim, co z nią, naturalne dylematy. I ona w pewnym momencie wchodzi do takiej łodzi ratunkowej. I w tym momencie zaczyna się ten najbardziej emocjonalny wątek tej historii. Ponieważ kiedy ona wchodzi do tej łodzi ratunkowej, wychodzi z niej z powrotem na pokład Titanica. I Isidor pyta się, co robisz? I tą historię znamy z relacji osób, które stały przy nich wtedy. I padają wtedy właśnie te pamiętne słowa, kiedy Ida Strauss mówi do swojego męża tak: mój drogi mężu, byłam z tobą całe życie i bardzo ciebie kocham. Zostanę z tobą do końca tam, gdzie ty. I oni razem usiedli na ławeczce pokładowej, przytulili się do siebie i tak byli widziani po raz ostatni. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Odnaleziono za to ciało pana Straussa z zegarkiem w kieszeni, który zatrzymał swoje wskazówki o godzinie 2:20, dokładnie wtedy, kiedy Titanic zatonął.
To jest jedna z historii, ale gdy przychodziliśmy tutaj, wspomniał pan, że w zależności od tego, do którego kraju trafia wystawa, szukany jest taki wątek związany z danym krajem. Tutaj znajdziemy taki wątek z Polską.
Tak, warto wspomnieć o tym, że w 1912 roku Polski nie było na mapach. Polska była pod rozbiorami. Natomiast była bardzo ważna historia z naszej polskiej tutaj perspektywy. Dziewczyny, która była na Titanicu, która urodziła się w Warszawie. Nazywała się Lea Aks i podróżowała na Titanicu ze swoim synkiem, Frankiem. I historia Lei jest niezwykła. Dlatego, że w momencie, kiedy ona próbowała ratować swoje życie z tym małym dzieckiem na rękach, wchodząc do łodzi ratunkowej, przekazała to dziecko na chwilę komuś na pokładzie, żeby bezpiecznie zająć miejsce, odwrócić się po dziecko i je wziąć. Ale kiedy to zrobiła i odwróciła się, okazało się, że dziecka nie ma. Zginęło jej z oczu, tłum ludzi, harmider, hałas, łódź została opuszczona natychmiast, a wówczas została jeszcze tylko jedna, ostatnia łódź ratunkowa na Titanicu. Ta dziewczyna przeżyła horror. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ona wchodząc na statek, który uratował rozbitków Titanica na Karpatię, znajduje tego synka w ramionach innej kobiety, która nie chce tego dziecka oddać. Spór rozstrzygnięto, to dziecko odpakowując, Lea potwierdziła, że mały Frank ma znamie na klatce piersiowej, to znamie zidentyfikowano. Oczywiście w ten sposób dziecko wróciło do matki, ale jak wspomniałem o tym, mówi się, że Polski nie było wtedy na mapach. Ale historia ta, którą tak opowiadam, jest mi przekazana przez prawnuczkę Franka osobiście i jest to takie moje zobowiązanie do tego, żeby przekazywać ją dalej właśnie w takiej formie. I ta pani, która opowiedziała mi tą historię, prawnuczka Franka, mówi, że jej praprababcia była z Polski.
Jest jeszcze jedna historia, o której pan nam opowiadał. Ona jest związana z pewnym księdzem. Ta historia, myślę, że również jest dramatyczna. Ja przynajmniej miałam takie ciarki.
Tak, warto wspomnieć też i o tej historii. Na Titaniku byli księża. Było ich kilku, w tym Thomas Biles. To jest bardzo ciekawa historia. Thomas jako jeden z dwóch braci wychował się w rodzinie protestanckiej i razem ze swoim bratem przeszli na wyznanie rzymskokatolickie. Ale Thomas do tego stopnia rozmiłował się w Bogu, że zdecydował się być księdzem, rzymskokatolickim właśnie. W tym samym czasie jego brat, będący już w Ameryce, poznał młodą, uroczą dziewczynę, z którą postanowił się ożenić. Kogo poprosił o udzielenie ślubu? Brata. Tomasa właśnie, który na pokładzie Titanika po to do Ameryki płynął. Więc okazja bardzo radosna, bardzo przyjemna. Ale w chwili, kiedy statek zaczyna tonąć, Thomas Biles postanawia pozostać na tonącym Titaniku. On nie przyjmuje miejsca w łodzi ratunkowej. Podobnie zresztą jak inny ksiądz, Józef Montfił z Suwalszczyzny. Też taki, powiedzmy, że wątek bliski Polsce. W każdym razie ci księża do samego końca odmawiają modlitwę z pasażerami, udzielają im rozgrzeszenia i żaden z nich nie uratował się ze statku. Każdy z nich zginął właśnie w takich okolicznościach. Proszę wyobrazić sobie, jak wielkie musiało być poczucie ich misji, oddania temu, przekonania, że to, co robią, robią słusznie, dając wsparcie duchowe wszystkim tym, którzy o to wtedy poprosili. W związku z tym uważam, że te historie, a jest ich setki, możemy zgłębiać, poznawać, rozwijać się również sami duchowo przez obcowanie właśnie z takimi historiami.
Te historie możemy poznać tutaj na wystawie, między innymi, ale myślę, że cała historia Titanika i tej tragedii, która się wydarzyła, znana jest przede wszystkim z filmu, o którym już pan wspomniał. Czy przychodząc tutaj możemy trochę odczarować sobie ten obraz filmowy?
Myślę, że tak, chociaż trzeba umieć to zrobić, ponieważ przychodząc na samą wystawę obcujemy z przedmiotami, które mają charakter historyczny i na tej wystawie nie znajdziemy żadnego odwołania do filmu, ponieważ film jest pewnego typu kreacją reżyserską na bazie prawdziwej historii. Oczywiście znajdziemy zdjęcia statku, znajdziemy elementy niektórych wnętrz, które są takie jak na filmie, bo przecież scenografie filmowe zasłużyły na Oscara i zresztą sam film na kilkanaście innych Oscarów. Więc naturalne jest to, że film, którego premiera miała miejsce w 1998 roku w Polsce, na świecie 1997, ten film rozbudził wielkie zainteresowanie statkiem. I do dzisiaj, choć od tej premiery minęło lat 27, jak dobrze liczę, to nadal ogląda się go świeżo. Ciekawie, on jest dobrze zrobiony. Natomiast przez te 27 lat my o Titaniku dowiedzieliśmy się znacznie więcej. Z różnych zapisków, archiwów pojawiły się też różne wspaniałe zasoby w internecie, archiwalne zdjęcia z siostrzanych statków, których wcześniej nie widzieliśmy. To rzuciło nowy cień na tą właśnie historię Titanika i dzisiaj ten film z pewnością powstałby w nieco inny sposób i inaczej pokazałby pewne sprawy. W filmie jest kilka reżyserskich kreacji, które bardzo taką dramaturgię mają pokazać pewnych wydarzeń. Samo pęknięcie statku, spektakularne, w rzeczywistości nie było tak duże. Na przykład, kiedy statek jest w porcie, ten filmowy, na statek dźwig przenosi piękne czerwone Renault. To jest po to, żeby ludzie, odbiorcy widzieli, że na Titaniku był nawet samochód. Ale prawda jest taka, ten samochód był w częściach rozkręcony i zamknięty w drewnianej skrzyni. Tak naprawdę, więc można film oglądać, film jest bardzo długi i proszę mi wierzyć, każdą scenę możemy rozebrać na czynniki pierwsze, stracić przyjemność z oglądania, ale omawiać różne adekwatne bądź nieadekwatne odwzorowania historii.
Powróćmy tutaj do tej wystawy. Możemy przejść takimi choćby korytarzami Titanica, zobaczyć jak wyglądały kabiny klasy trzeciej, jak pierwszej klasy. To wszystko jest tu widoczne.
Tak, te scenografie mają pomóc zrozumieć gościom to, jak część statku wyglądała. Ponieważ wystawa musi iść z duchem czasu i to nie może być tylko klasyczna ekspozycja z eksponatami w gablotach. Mamy tutaj plakaty, mamy tutaj przewodników, którzy też słowem potrafią ubrać tą scenografię w bardziej wartościowe zgłębienie tematu Titanica. Są też audioguidy dla tych, którzy preferują taką formę opowieści, więc można różnych narzędzi użyć, żeby tą wystawę przejść w sposób zróżnicowany. A scenografie są jednym właśnie z takich narzędzi wizualnych, które pomagają jakoś sobie to wyobrazić lepiej i przybliżyć tym samym do współczesnych czasów.
Opowiedział nam Pan o różnych artefaktach, które tu znajdziemy. One zostały, przypomnę, wyłowione z oceanu. Który najbardziej Pana fascynuje?
To jest trudna sprawa, ponieważ ja widziałem w swoim życiu setki artefaktów wydobytych z wraku Titanica i wiele z nich utkwiło w moim sercu. To się zmienia z biegiem czasu. Bardzo wyjątkowym artefaktem dla mnie jest fiolka perfum, dlatego że w tym całym potwornym polu szczątków po katastrofie, którego eksplorowanie jest zadaniem bardzo trudnym emocjonalnie dla konserwatorów, a otwieranie zamkniętych walizek od 1912 roku to bardzo przykry też i zapach głębokiej zgnilizny. Więc to, że w takich warunkach nagle okazało się, że otworzona fiolka przypadkiem okazała się być zapachem, który przetrwał tą katastrofę, jest czymś bardzo niezwykłym, ale ja o tym opowiadam dlatego, że to jest moje osobiste doświadczenie, ponieważ pracując przy wystawie ja dostałem taką fiolkę pod nos i mogłem ją powąchać, więc może dlatego to jest dla mnie coś takiego mocnego. Natomiast tutaj jest wiele eksponatów, które ja poznałem po raz pierwszy, widząc je na żywo, pracując przy wystawie. Mamy unikatową, jedyną na świecie figurę cherubina z Wielkich Schodów, mały uroczy aniołek, który jest symbolem tego spektakularnego, pięknego wnętrza, o bardzo wielu ciekawych nawiązaniach do wielu rezydencji innych w Europie. Mamy drzwi wejściowe na statek. To jest niezwykła historia. Przez drzwi wchodzimy, przez drzwi wychodzimy, więc tak jak witani byliby pasażerowie przy tych drzwiach, tak była i próba ich ewakuacji właśnie przez takie otwarte drzwi. Więc każdy eksponat ma jakiś ładunek emocjonalny w sobie zaszyty, często inny i trudno jest mi wskazać jeden jedyny, który robi na mnie jakieś szczególne wrażenie. Ja też przebywając tutaj wśród tych eksponatów bardzo długi czas, ja się z nimi zżyłem w jakiś sposób i zacząłem odkrywać wiele kolejne wątki, które tym przedmiotom towarzyszą, więc każdy z nich ma dla mnie jakiś ładunek emocjonalny.
Ja bym tak chciała jeszcze zapytać o jakąś taką ciekawostkę, która być może jest mniej znana, a jest związana z którymś chociażby z artefaktów, które znajdziemy na wystawie.
Na przykład, kiedy czasami mam różnych gości, goście zadają mi pytania. Czasem są to pytania zaskakujące, których się nie spodziewam. Mogę wspomnieć tak ad hoc o dwóch pytaniach. Kiedyś mały chłopczyk, wie pani jak to jest, małe dziecko, które zadaje szczere pytanie, pięciolatek, podchodzi do garnuszka, który jest tutaj wydobyty z wraku Titanica. Kuchenny, emaliowany garnek, bardzo ładna rzecz, ale z przeżartym dnem, nie ma części tego dna. Podchodzi do mnie i mówi tak, proszę pana, a ile warty jest ten garnek? Mnie zamurowało, bo ja sobie myślę, co ja mam dziecku odpowiedzieć, które pyta szczerze i oczekuje szczerej odpowiedzi. Powiedziałem do niego tak, chłopczyku, ja uważam, że ten garnek jest wart nie więcej niż 5-10 zł i taki garnek mógłbym kupić na targowisku na Młynie we Wrocławiu. Ale nie chciałem, żeby było to obrazoburcze. Powiedziałem mu też, że to historia dopisała do tego garnka ogromną wartość i gdyby on trafił na rynek aukcyjny, to jest niemożliwe, ale gdyby tak się stało, jego cena byłaby absurdalnie zawrotna. Więc to jest jedna z takich ciekawostek, na przykład, która mnie tutaj spotkała, bo my tak naprawdę patrzymy na bardzo smutne i przykre pozostałości, które realnie mają wartość taką materialną, gdyśmy je wycenili jako złom. Natomiast ta historia, utworzyła niesamowitą ich wartość. A druga ciekawa historia jest taka, że ja muszę się rozwijać przy tej wystawie cały czas i na przykład miałem panów elektryków, jak się okazało, których oprowadzałem i którzy byli zainteresowani taką tablicą na bezpieczniki, która tutaj jest. Element instalacji elektrycznej statku Titanica. I opowiadając o tej tablicy na bezpieczniki, zapytali mnie, a ile amperów wytwarzały generatory, a jakim napięciu był prąd, więc muszę się pewnych rzeczy też doszkalać, bo ja nie mam wiedzy z każdego obszaru. Mój obszar wiedzy to jest, dotyczy bardziej przedmiotów użytkowych, zastawy stołowej, wnętrz i tego typu rzeczy. No więc nauczyłem się i takich elementów, więc to też mnie rozwija. Wiem dzisiaj, że prąd na Titanicu miał napięcie 100 V w ramach czystej ciekawostki.
To jeszcze tak dopytam, bo pamiętamy w filmie scenę, gdy to statek tonął i grała orkiestra do końca. Czy faktycznie tak było?
Tak. Na Titanicu podróżowało 8 muzyków. Oni nie stanowili stricte personelu White Star Line, natomiast pełnili ważną funkcję na statku, ponieważ wówczas, żeby usłyszeć muzykę, można było usłyszeć ją przede wszystkim na żywo, właśnie zamawianą u orkiestry. Stąd tych 8 muzyków podzielonych było na 2 zespoły. Kwintet grający w klasie pierwszej i tercet w klasie drugiej. I ci muzycy, chociaż byli kolegami po fachu, zagrali razem tylko raz. Właśnie wtedy, kiedy statek tonął. My na filmie Jamesa Camerona widzimy tych ludzi grających na zewnątrz, na pokładzie statku. Natomiast najprawdopodobniej oni grali wewnątrz, w tym samym miejscu przy rejonie wielkich schodów, reprezentacyjnej klatki schodowej, ale to była też niezwykle zimna noc i gra na tego typu instrumentach na zewnątrz, na pokładzie dosłownie przy łodziach ratunkowych mogłaby być trochę trudna. Natomiast pokazane jest to w ten sposób na filmie, ponieważ to widza uwrażliwia na taką właśnie sytuację, która miała miejsce na statku. Ale oni grali w różnych miejscach.
Co chciałby pan, aby zwiedzający wynieśli z tej wystawy?
Przede wszystkim, i to jest moje wielkie spełnienie, kiedy zwiedzający wynoszą stąd emocje w sercu. Jakąś emocję, która w nich pozostanie, która nich poruszy. Ja oprowadzając po wystawie mówię na przykład zwracając uwagę na pewne eksponaty, na przykład w gablocie z przedmiotami codziennego użytku, na przykład używam takiego słowa, a dla mnie najciekawszym eksponatem jest, tutaj akurat wspominam o kremie, który pozostał do dzisiaj w słoiczku, który przetrwał na dnie oceanu 88 lat. Ale ja uważam, że każda z osób osobiście potrafi tylko ocenić, co dla niej jest interesujące i jak ja jestem zaciekawiony tym kremem, to ktoś może zwrócić uwagę na przykład na golidło firmy Gillette, które było nowoczesnym wynalazkiem, albo na złamany kryształowy spodek, albo na list, który przetrwał wydobyty z bagażu pasażerki. Ludzie mają bardzo różną percepcję, ale ta jedna wspólna rzecz, z którą mogą wyjść, to właśnie emocja w sercu i o to chodzi.
Bardzo dziękujemy za opowiedzenie nam o wystawie, ale też i przybliżenie historii ludzi, którzy byli na Titanicu. Przypominam, Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.